Wiola Wejman, ośrodek Brama Grodzka Teatr NN. Wiola Wejman koordynuje pracę pracowni historii mówionej, która to pracownia w Bramie działa od bardzo, bardzo dawna. Do tej historii zresztą za moment pewnie nawiążemy. A cieszę się tym bardziej, że dostaję co jakiś czas przemiłe sygnały od pani, że jest pani po drugiej stronie, kiedy rozpoczyna się nasze spotkanie w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Jest pani po drugiej stronie i co pani wtedy robi?
Najczęściej w niedzielę robię bardzo rzecz prozaiczną. Wstaję bardzo rano, podziwiam świat, bo uważam, że świat wygląda najpiękniej rano. I to zarówno w zimie, jak i w lecie. Śpiewają ptaki, jest taki ogromny spokój. A potem przystępuję do robienia śniadania dla całej rodziny. I wtedy zawsze towarzyszy mi pani audycja. Nie ukrywam, że w pewnym momencie muszę przestać słuchać, bo zaczyna się już rodzinne spotkanie, ale to jest taki mój rytuał. Jeżeli nigdzie nie wyjeżdżam z Lubelszczyzny, to zawsze tak właśnie te niedziele wyglądają. I nie ukrywam też, że uwielbiam komentarze słuchaczy i słuchaczek, ponieważ dzięki tym komentarzom i dzięki opowieściom osób, które zamieszczają opisy swojej codzienności albo swojej rzeczywistości u pani na profilu facebookowym, ja z kolei miałam bardzo ciekawe rozmówczynie dzięki temu, bo udało się skontaktować.
Naprawdę? Na podstawie tych krótkich sygnałów?
Tak, udało mi się nagrać 3 panie, które opowiadały o Lublinie w latach 60. i absolutnie jakby taką pierwszą inspiracją była właśnie pani audycja. One się podzieliły swoimi refleksjami, a ja gdzieś tam później się odezwałam w prywatnej wiadomości i udało się namówić się na nagranie relacji historii mówionej.
Pani Wiolu, widzę, że bardzo nam jest po drodze, poczynając od tego miasta o świcie. Bardzo lubię miasto jeszcze nie zepsute przez nas, przez ludzi. No tak, wtedy jest naprawdę sympatycznie. Lubię te poranne spacery w związku z tym do radia, na spotkanie ze słuchaczami i ze słuchaczkami. No i druga sprawa, obie lubimy słuchać, co inni mają do powiedzenia. I obie na szczęście uczyniłyśmy z tego treść swojego zawodu. Ja słucham państwa w radiu, pani słucha opowieści historii mówionej. Co to znaczy?
Historia mówiona w takim najbardziej ogólnym ujęciu to jest opowieść o przeszłości z punktu indywidualnego, subiektywnego doświadczenia. Ja w mojej pracy najczęściej nagrywam relacje biograficzne i najbardziej chyba interesuje mnie życie, opowieść o życiu człowieka w całości, nie potraktowana tematycznie, czyli nie na przykład tylko dzieciństwo albo udział w jakiejś bitwie w czasie II wojny światowej, tylko interesuje mnie całość opowiedziana chronologicznie. To, co jest też bardzo fascynujące, chociaż biorąc pod uwagę historię Polski też tragiczne, to ważne jest dla mnie to, że w tych poszczególnych losach, poszczególnych historiach ludzi odbija się to, jak wielka historia potrafi zmienić bieg naszego życia i jak często jesteśmy bezradni, ale są też takie historie, które mówią nam, takie biografie, że historia historią, a odważne osoby potrafią trochę zmienić jej bieg. I to jest absolutnie coś fascynującego. To jest coś, co mnie absolutnie jakby przyciąga w tej pracy do drugiego człowieka. Zresztą uważam, że to jest ogromny przywilej, że mogę do kogoś zatelefonować albo wysłać maila i potem spotkać się i przez kilka godzin słuchać, przez kilka, czasami kilkanaście, zdarzyło mi się, że i kilkadziesiąt, ostatnio prowadziłam taki długi wywiad, i wgłębić się, zagłębić się w czyjąś historię, w czyjeś odczucia, także bardzo czasami bardzo osobiste, bo historia mówiona to jakby nie tylko opowieść przecież o wielkiej historii, nie tylko o dokonaniach, ale też o naszym sposobie odczuwania świata, o tym, jak zapisał się nam w pamięci. To jest też ta cała sentymentalna paleta wspomnień dotyczących dzieciństwa. I to jest coś naprawdę niezwykłego, jak rozmawia się z osobą, która ma lat 90 albo 90 parę i ona przywołuje w swoich wspomnieniach ten świat swojego dzieciństwa, smaki, kolory, zapachy. Rzeczywiście jest tak, że najczęściej takie opowieści, one mają taką nutę sentymentalizmu i każde swoje dzieciństwo stara się wspominać jak najlepiej. I chyba te barwy są takie jasne. Niemniej jednak część osób, z którymi mam przyjemność pracować, stać na taką głębszą refleksję. Na przykład bardzo poruszające są relacje, gdzie osoby opowiadają o tym życiu przed wojną, gdzie było bardzo biednie. To był ten świat, którego my nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć, bo go nigdy nie dotknęliśmy, a dzięki tym opowieściom mam wrażenie, że jesteśmy trochę tego bliżej. Trochę to są trochę przenosiny w czasie.
Jak pani wybiera osoby do nagrania? Czy istnieje ciekawsza i mniej ciekawa historia?
Absolutnie stoję na stanowisku, że historia każdego z nas jest ciekawa. Nasza rola w tym, żeby trochę to wydobyć, żeby spowodować, że ta osoba będzie chciała opowiedzieć o swojej przyszłości, że trochę skoncentruje się na szczegółach, że przywoła w pamięci to, co minęło, to, czego już nie możemy zobaczyć. To jest w ogóle coś, co też bardzo jest dla mnie ważne w historii mówionej, czyli przywoływanie w pamięci tych zdarzeń, tych osób, których już nie ma, z którymi my się już nie mogliśmy zetknąć. I muszę przyznać, że ja nigdy nawet nie użyłabym tego słowa, że wybieram. To znaczy jedynym może takim kryterium jest tak naprawdę data urodzenia. Najczęściej pracuję ze starszymi osobami i najlepiej lubię z nimi pracować, bo mam też takie poczucie, że kiedy kończymy 70 i więcej lat, nasze życie zawodowe nie ustaje, ale jest troszeczkę w większości przypadków wolniejsze i wtedy mamy taki przemiły, ciekawy dystans, który potrafi taką odpowiednią perspektywę czasową, która pozwala nam spojrzeć właśnie na przeszłość, na swoje życie i spróbować ją odtwarzać, trochę tak jak odtwarzamy kasetę magnetofonową i opowiadać i przywoływać to, co jeszcze drzemie w naszej pamięci, bo później, kiedy już kończymy 90 albo 95 lat, czasami jest trudniej, chociaż stulatkowie też potrafią zaskoczyć.
Ale żeby włączyć tę kasetę albo przejść przez próg dzielący teraźniejszość od przeszłości, to trzeba użyć jakiegoś kluczyka. I tak się zastanawiam, jakiego pani używa. Przypuszczam, że najczęściej i najchętniej umawia się pani w domu u tych osób. Bo filiżanka, bo zdjęcie, bo nie wiem, jakaś melodia w tle. To wszystko może być takim kluczykiem?
Myślę, że dla moich rozmówczyń i rozmówców ważne jest też to, że u siebie w domu czują się bezpiecznie, bo najczęściej pracuję z osobami, które nigdy nie udzielały żadnego wywiadu i często spotykam się też z powiedzeniem, że nikt ich nie chce słuchać, że to, co mówią, jest nieciekawe i że to nikogo nie interesuje, a mnie z kolei to bardzo interesuje. Więc staram się, żeby oni czuli się bezpiecznie. Ten ich komfort jest dla mnie bardzo ważny, bo to wpływa na jakość rozmowy. Nie ukrywam, że kiedy ja idę do kogoś i kiedy poznaję jego przestrzeń, czy okolice domu, czy okolice bloku, ja mam wrażenie, że tą osobę mogę lepiej zrozumieć. Więc to jest coś, co jest dla mnie w jakiś sposób też bardzo inspirujące. No i oczywiście to, o czym pani powiedziała, dużo łatwiej jest zapytać kogoś o zdjęcia rodzinne, a docieranie do różnego rodzaju dokumentów archiwalnych, do ikonografii, to też część mojej pracy, bo zawsze gdzieś tam staram się w cudzysłowie poprosić o otworzenie szuflad i pokazanie takich ciekawych rzeczy z przeszłości, które też są świetną ilustracją do wspomnień, które nagrywam. To dużo ułatwia. I tak jak mówię, to jest taka bardziej intymna sytuacja, kiedy jesteśmy u kogoś w domu. Pamiętam takie nagranie, które robiłam w Warszawie z panem Skarżyńskim, niestety już nieżyjącym, który spędził swoje dzieciństwo w Uchaniach. Po wojnie mieszkał w Warszawie i tam zresztą w Warszawie realizowaliśmy nagranie. On był już niestety, kiedy spotkaliśmy się, samotny. Dzieci mieszkały, zdaje się, gdzieś za granicą, ale bardzo dobrze sobie radził i weszłam do niego do domu i w ogóle przywitał mnie zapach świeżo pieczonego ciasta i ten ponad 90-letni pan upiekł ciasto. I pamiętam, że jak weszłam do pokoju, gdzie mieliśmy siedzieć, to była taka wielka mata na ścianie, właściwie chyba kilim bardziej, i tam były różnego rodzaju zdjęcia. Ja ustawiłam swój sprzęt, pan przyniósł herbatę i powiedział, ale najpierw to muszę pani komuś przedstawić. I powiedział, to jest moja mama, to jest moja babcia, mój tato, i pokazał mi całą swoją rodzinę. I to było ogromnie wzruszające i coś takiego nie mogłoby się zdarzyć, gdybyśmy spotkali się w studio, w jakiejś takiej przestrzeni bliższej mnie, prawda, w Bramie Grodzkiej. Więc absolutnie jestem za tym, żeby próbować nagrywać i namawiać też osoby, żeby się godziły na nagranie u siebie w swojej przestrzeni.
Pamiętam jedno ze swoich nagrań, kiedy poszłam do domu pewnej pisarki rozmawiać z nią o czymś zupełnie innym niż efekt tej rozmowy, bo idąc do pokoju, zauważyłam w przedpokoju stojącą na półce z książkami przepiękną filiżankę. Zapytałam o nią. Okazało się wtedy, że jest to jedyna rodzinna pamiątka, jedyna rzecz, jaka została ze zburzonej podczas powstania warszawskiego kamienicy w Warszawie. Proszę sobie wyobrazić, zginęła cała przeszłość materialna, oprócz cieniutkiej porcelanowej filiżanki z talerzykiem, nawet nie wyszczerbionym. Zaczęłyśmy rozmowę od tego i potoczyła się sążnista opowieść właśnie o historii.
Ale ja myślę, że to tak właśnie jest, że przedmioty wywołują historię, wywołują wspomnienia. Bardzo często próbuję pracować też z moimi rozmówcami w ten sposób, że mam ze sobą na przykład zdjęcie ulicy, przy której mieszkali. Pokazuję to zdjęcie i ta fotografia wywołuje wspomnienia. Ona jakby uruchamia naszą pamięć. Natomiast taką kategorią przedmiotów, które są w kontekście też działalności Bramy Grodzkiej i tego najważniejszego dla nas tematu związanego ze społecznością żydowską, który zawsze u mnie wywołuje wielkie wzruszenie, to są przedmioty, które pozostały w domach po społeczności żydowskiej. I wszyscy w pracowni, bo jest nas przecież kilka osób w pracowni historii mówionej, mamy podobne doświadczenia, że przy okazji nagrań w biografiach naszych rozmówców, rozmówczyń, te przedmioty się jakby samoistnie pojawiają, oni jakby samoistnie, i trzeba to pytać. Oni po prostu to gdzieś tam wyciągają z zakamarków, przywołując te historie. Natomiast też pamiętam takie dwie historie bardzo dla mnie ważne i poruszające. Jedna to historia poduszki, którą przechowywała pani profesor Biruta Fąfrowicz. Ta poduszka została zostawiona u jej rodziców jeszcze przez osobę pochodzenia żydowskiego, która gdzieś uciekała z Lublina, a może to był już ten moment początku likwidacji getta, tego już się nie dowiemy. Natomiast ta poduszka przez kilkadziesiąt lat u pani profesor czekała na powrót tej osoby albo rodziny tej osoby, która ją zostawiła. A druga taka historia, którą też miałam przyjemność usłyszeć, to jest historia opowiedziana również niestety już przez nieżyjącą panią dr Lidię Perlińską-Schneider, która była współpracowniczką Ludwika Flecka, filozofa, mikrobiologa, no osoby, o której się dużo dyskutuje i dosyć mocno jest znana, który pracował tutaj w Lublinie zaraz po wojnie przez kilka lat. Postać bardzo charyzmatyczna i właśnie pani Lidia przechowała w swoich zbiorach malutką buteleczkę, naprawdę taką 1,5-centymetrową na olejek cydrowy i to była taka jedyna pamiątka, która jej po swoim szefie, po panu profesorze pozostała. A kiedy śledzimy biografię profesora Flecka, wyjątkowo tragiczną, naznaczoną też okupacyjnym cierpieniem, to jakby ta buteleczka przechowywana przez tyle lat, przez kilkadziesiąt lat gdzieś w szafce, taki symbol też relacji międzyludzkich.
Jak to powiedział kiedyś profesor Głowiński, kiedy rozmawiałam z nim o jego książce Carska filiżanka, przedmioty najpierw są, później znaczą. I to, zdaje się, odgrywa bardzo ważną rolę w pani pracy. Siedzą w pani te wszystkie historie mocno. To jest bogactwo, czy to jest obciążenie?
Ja chyba już na Lublin nie potrafię inaczej patrzeć. Na Lublin, też na kilka miejscowości, o których relacje nagrywam, nie potrafię spojrzeć, nie patrząc oczami moich rozmówczyń i rozmówców. W poszczególnych kamienicach, w poszczególnych domach, gdzieś tam jak idę, to te historie mi się przypominają. I to w jakiś sposób wraca. I tak jak wspomniałam na początku, dla nas w Bramie Grodzkiej bardzo ważny jest temat związany ze społecznością żydowską i te relacje, które nagrywamy. Teraz już może coraz mniej, bo niestety tych świadków historii, którzy pamiętają okres dwudziestolecia międzywojennego, już nie ma. Ale ci, których jeszcze udało mi się wysłuchać, oni opowiadając o swoich znajomych, sąsiadach, sąsiadkach, koleżankach, kolegach w szkole, przytaczali imiona, mówili, gdzie oni mieszkali. I w pewnym momencie historia tych ludzi się urywa, bo jest rok 42, likwidacja getta i oni wszyscy zostają zamordowani. I jakby ten akt wysłuchania przez nas tych relacji, nagrania o nich, tak naprawdę być może ostatniego wspomnienia, bo być może ci, z którymi my rozmawialiśmy, to byli ci ostatni, którzy mogli zaświadczyć o ich istnieniu. Takie trochę te opowieści są dowodami na istnienie. To jest też coś, co idąc ulicami Lublina bardzo często mi się przypomina. Na przykład ulica Ruska. Pamiętam, że pani Wiesława Majczak opowiadała takie swoje też powidoki z dzieciństwa, kiedy opowiadała o jakiejś starszej pani, która siedziała gdzieś przy jakimś sklepie i też była bardzo biedna, gdzieś tam się podgrzewała jakimś garnuszkiem z węglem, czy też taka bardzo jej tragiczna historia, pani, takie wspomnienie pani Majczakowej. Jest ten moment, kiedy odbywa się likwidacja lubelskiego getta, ona idzie do szkoły, pani Majczakowa mogła wtedy przecież chodzić do szkoły, a dzieci żydowskie nie. I idąc do szkoły widzi ciało dziewczynki w swoim wieku. I ona to przywołuje po tylu latach z ogromnym wzruszeniem, ze łzami w oczach. I teraz, kiedy jestem tam w okolicach ulicy Ruskiej, w okolicach Kalinowszczyzny, jakby przechodząc tamtędy, nie sposób o tym nie myśleć, nie sposób jakby gdzieś tam zatrzymać swojej pamięci. A zapytała pani, czy to może być obciążenie. Na pewno wchodzenie we wspomnienia innych osób, czytanie ich trochę jak księgi, wysłuchiwanie ich, czasami też bolączek, to jest ogromne zobowiązanie i to jest ogromna odpowiedzialność. Natomiast uważam, że to jest też ogromny przywilej, że mogę zadać tyle pytań, mogę dowiedzieć się tyle o ich życiu, o świecie, w którym żyli. Myślę, że nawet książki tyle nie przynoszą czasami wrażeń i emocji, ale też myślę, że to, co jest najważniejsze w naszej pracy, to jest ocalanie tych wspomnień, ocalanie tych biografii, rodzinnych historii dla przyszłych pokoleń, bo mam takie ogromne poczucie, że historia mówiona daje nam nagrywającym ogromną przyjemność, ale tak naprawdę ona swojej wartości, te wszystkie nagrania swojej wartości nabierają wraz z upływem czasu.
No i nie zapominajmy o tym, o czym pani już wspomniała, co jest niepodważalną wartością. To zdziwienie osób, do których pani wchodzi, że kogoś interesuje ich historia. To jest takie przekonywanie kogoś, dawanie mu dowodu, że jego życie było ważne, ciekawe. Nie wiem, czy pani pamięta taki film Marcela Łozińskiego, Wszystko może się przytrafić, kiedy kilkuletni chłopiec dosiada się w parku do starszych ludzi i zadaje im bardzo proste pytania. Jest pierwszą osobą, która jest ich ciekawa tak naprawdę. Bezcenna rola. Spotkałyśmy się, aż się dziwię, że tak późno. Mam nadzieję, nie ostatni raz, bo przecież to pracownia historii mówionej w Bramie działa od bardzo wielu lat, prawda?
Pierwsze nagrania to rok 1998, a ja już tam pracuję 17 lat, więc rzeczywiście jak wypowiada się te liczby, to jest to kawał czasu, ale myślę, że o tym, co robimy, najbardziej świadczą godziny relacji, które udało się nam zarejestrować, bo to jest kilka tysięcy godzin i prawie ponad 2,5 tysiąca osób zaufało nam i powierzyło Bramie Grodzkiej swoje relacje, swoje wspomnienia, opowieści o swoim życiu i o życiu swoich bliskich. I to jest to, co udało się uzyskać, to jest efekt pracy osób, które nagrywają. A wbrew pozorom, wcale to nie jest takie łatwe. Myślę, że trzeba mieć dużo ciekawości, dużo cierpliwości przede wszystkim, dużo pasji i takiej chęci na otwarcie drugiego człowieka i zmierzenia się też czasami z jego problemami, ale też nie można zapominać, że historia mówiona to także cały proces edycji relacji, bo w Bramie Grodzkiej bardzo mocno zawsze na to kładliśmy akcent i wręcz Tomek Pietrasiewicz, który jest pomysłodawcą tego programu, zawsze mówił, że skoro osoby, które powierzają nam swoje wspomnienia, powierzają nam swój czas, swoją cierpliwość, ufają nam, to my jesteśmy zobowiązani te historie mówione podać dalej. I nigdy jakby nie, jego zamierzeniem nie było robienie zamkniętego archiwum z tych wszystkich nagrań, tylko Zawsze chciał, żeby one wędrowały dalej, żeby jak największa ilość osób miała do nich dostęp. Zresztą stąd internet. Wszystkie nasze relacje są dostępne w bibliotece cyfrowej i tak naprawdę z każdego zakątka świata można ich wysłuchać. I to jest rzeczywiście coś niesamowicie fascynującego, że będąc w Australii można wysłuchać relacje, dajmy na to uchania, ale nie można zapominać o tym, że żeby te relacje znalazły się w internecie, to sztab osób musi wykonać naprawdę bardzo ciężką i bardzo odpowiedzialną pracę, żeby taką relację wyedytować, przepisać, zredagować, sporządzić biogram, streszczenie relacji, no i dokonać też montażu audiowizualnego, a na końcu jeszcze zamieścić w bibliotece cyfrowej.
Bardzo bym chciała, żeby nasze kolejne spotkanie dotyczyło tego, jak przygotowywać się do spotkania z drugim człowiekiem. Jak usiąść naprzeciwko niego, żeby zechciał z nami rozmawiać. Jak i o co pytać. Chciałabym się tego wszystkiego dowiedzieć, bo tak sobie też myślę, że to oczywiście są bardzo ważne narzędzia w pani przypadku do pracy, ale być może ktoś znajdzie podpowiedź, jak w ogóle komunikować się z drugim człowiekiem, bo przecież te wasze rozmowy nie odbiegają jakoś tak bardzo znacząco od normalnych kontaktów z drugim człowiekiem, którego jesteśmy po prostu ciekawi. Więc umawiamy się już na następne spotkanie, pani Wiolu. A teraz jeszcze tylko przypomnienie, a właściwie chciałabym państwu powiedzieć, że spotkałyśmy się głównie po to, żeby państwa zaprosić na spotkanie do bramy, podczas którego to spotkania odbywać się będą, mam nadzieję, bardzo ciekawe opowieści dotyczące między innymi książki, którą pani przyniosła ze sobą. Potężny tom, który w polskim wydaniu, przetłumaczony na polski, istnieje dopiero od ubiegłego roku, ale tak naprawdę książka ma już swoje lata.
Tak, przed nami książka pięknie wydana przez Centrum Archiwistyki Społecznej w Warszawie. Jest to książka Paula Thompsona i Joanny Bornat, naukowca i naukowczyni z Wielkiej Brytanii. Książka nosi tytuł Głos przeszłości, wprowadzenie do historii mówionej. W środowisku osób, które zajmują się historią mówioną, czasami, mawia się nawet nie czasami, tylko bardzo często, że jest to trochę taki przewodnik, można powiedzieć trochę Biblia dla osób, które właśnie zajmują się nagrywaniem relacji świadków historii. Rzeczywiście książka ma już swoje lata. Ten egzemplarz, który trzymam w ręku, to jest oczywiście egzemplarz poprawiony i uzupełniony, ponieważ historia mówiona bardzo mocno zmienia się wraz ze zmianą możliwości technicznych. I zarówno archiwizacja, jak i możliwość nagrywania. Ja na przykład jeszcze nagrywałam historie mówione głównie na początku swojej pracy, głównie metodą tylko i wyłącznie audio, a teraz tak naprawdę większość osób, które nagrywam, także i my w bramie nagrywamy już właściwie wszystkie relacje, także w wersji wideo. I ta książka jest takim kompendium wiedzy o tym, czym jest historia mówiona, jakie miejsce zajmuje także wśród innych dyscyplin naukowych, jakie były realizowane ciekawe projekty na świecie, nie tylko w Polsce, ale na świecie. I przede wszystkim ma też taką dosyć rozbudowaną część praktyczną, mówiącą o tym, w jaki sposób nagrywać relacje, co potem z tym materiałem można zrobić, jakie mogą być problemy związane z autoryzacją tekstu, z uzyskaniem zgody na nagranie. Oczywiście książka pisana jest z perspektywy anglosaskiej, i to jest oczywiście coś, co myślę, bardzo bym chciała, żeby taka książka też powstała o naszej historii mówionej, która jest uprawiana w Polsce, bo to jest kwestia jakby pewnych różnic prawnych. Niemniej jednak książka jest napisana bardzo przystępnym stylem i myślę, że wszystkie osoby, które zajmują się historią mówioną, czy to naukowo, czy amatorsko, absolutnie to jest jakby takie kompendium wiedzy, które warto mieć, które warto przeczytać. Dla mnie kiedy pierwszy raz przeczytałam książkę, to bardzo ciekawe było to, że mimo, że jest pisana trochę z innej perspektywy, to jakby mamy bardzo podobne problemy i to, z czym ja się borykam na co dzień i te pytania, które sobie zadaję ja, moi koledzy i koleżanki, to jakby okazuje się, że wszyscy sobie je zadają i tutaj są też zaproponowane bardzo ciekawe rozwiązania.
Pani Wiolu, to jest robota do zrobienia, napisanie książki opartej o polskie doświadczenie.
Na szczęście mamy Polskie Towarzystwo Historii Mówionej, które składa się ze znakomitych naukowczyń i naukowców, którzy zajmują się historią mówioną nie tylko od strony praktycznej, ale też od strony teoretycznej. I powstaje coraz więcej tekstów, które publikowane są we wrocławskim roczniku historii mówionej, które są też absolutnie bardzo ważnym i podstawowym kompendium wiedzy, bardzo często poszerzonej i pogłębionej dla tych osób, które chciałyby się zmierzyć z historią mówioną, bo mamy absolutnie w Polsce teraz rozkwit historii mówionej. Kiedy ja zaczynałam nagrania, to zajmowało się tym naprawdę kilka instytucji. Natomiast teraz myślę, że trochę wraz z rozwojem techniki i tym, że możemy po prostu rejestrować relacje tak naprawdę na telefonem, prawda, to jest to łatwiejsze i jest naprawdę mnóstwo inicjatyw, które w mniejszych miejscowościach, w instytucjach, które jakby zbierają te relacje. I to jest coś też, co tutaj wspomniałam, że książka została wydana przez Centrum Archiwistyki Społecznej, ale to jest właśnie instytucja, która stara się w jakiś sposób doprowadzić do tego, żebyśmy wiedzieli, jakie, czyje i gdzie są relacje nagrane w poszczególnych instytucjach, w poszczególnych inicjatywach.
Głos przeszłości to jest tytuł tej książki, którą na pewno położymy w bramie na stoliku. Proszę, żeby pani zaprosiła na to spotkanie.
Bardzo serdecznie zapraszam do Bramy Grodzkiej 20 października na podsumowanie warsztatów, które w Bramie będzie prowadziła pani Dorota Ogrodzka. Temat jest bardzo trudny, ponieważ pani Dorota wybrała sobie relacje dotyczące zagłady, natomiast potem bardzo serdecznie zapraszam na rozmowę o historii mówionej, o teatrze i oczywiście o książce Głos przeszłości. Bardzo mi się podoba ten tytuł, on jest bardzo ujmujący sedno sprawy tego, czym jest historia mówiona.
Wiola Wejman, bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.